Meandry polityki. Jakiś czas temu Departament Sprawiedliwości USA przeprowadził analizę statystyczną treści petycji i innych listów, które obywatele piszą do władz. Spory procent tej korespondencji zajmują wnioski o uproszczenie języka, którym posługują się na co dzień prokuratorzy, sędziowie, jak też adwokaci. Bywają niekiedy także żądania przetłumaczenia całego kodeksu karnego lub całego kodeksu cywilnego na język tak zwanego zwykłego człowieka. Jak to się czasem mawia z polskiego na nasze. Wypada w tym miejscu przypomnieć, że na naszym kontynencie Ameryki Północnej żyją wśród nas miliony osób, które nawet w swoim macierzystym języku nie mogą zrozumieć instrukcji użycia lekarstwa, czy tym bardziej umowy ubezpieczeniowej. A przecież do każdej błahostki byłoby śmieszne wzywać adwokata. Zresztą, kogo na to stać? Aż tutaj dość niespodziewanie 2 lata temu los uśmiechnął się do 33% Amerykanów, albowiem z woli narodu i systemu wyborczego, ster rządów w owym wciąż potężnym supermocarstwie dostał się w ręce człowieka właśnie nieskomplikowanego, by nie powiedzieć prostego. Istotnie Donald Trump już w czasie kampanii wyborczej wywarł na sporym segmencie narodu wrażenie jak najbardziej dodatnie. Jeden z fanów prezydenta nie krył przed kamerami radości. Ten facet wyraża się tak jak ja, dlatego mu ufam. Tak twierdził. W ten oto prawie jednolity sposób miliony obywateli Stanów wyrażały dla Trumpa uznanie. Wielu z nich wciąż twierdzi, że nadal będą na niego głosować. W dużej części czynnikiem przyciągającym do Donalda Trumpa jest jego specyficzna, rzekłbym, antycharyzma Robin Hooda Ameryki XXI wieku. To, co odpycha od Trumpa establishment uniwersytecki i różnego typu wykształciuchów, szczególnie kolorowych, dokładnie to samo zdobywa mu białą publiczność klasy dolnośredniej, nie lubiącej dzielić włosa na czworo, a ceniącej sobie dobrą pasę ekonomiczną, nawet jeśli sukcesy pierwszego roku rządów należą tyleż do Trumpa, co do jego nielubianego poprzednika. Fakt pozostaje faktem, że co najmniej 150 tysięcy Amerykanów w obecnym kończącym się półroczu ma nową pracę i nadzieję, że będzie lepiej. Jest tak, pomimo czarnych chmur nadciągających nad nowojorską Wall Street, krajowi grozi co najmniej rozchwianie rynku finansowego oraz styczniowe potężne starcie z nowym opozycyjnym kongresem, który nie przepuści okazji, aby przybliżyć koniec epoki Trumpa. Po pracy w niejednym barze, piwiarni czy kręglarni, tak zwanej pool room, dziesiątki tysięcy ciężko pracujących ludzi toczą gorące spory o to, czy Amerykę w dalszym ciągu stać na bycie żandarmem świata i obrońcą demokracji, zwłaszcza w tych czasach, kiedy demokracja nie każdemu dobrze się kojarzy. Niejeden dyskutant powie z przekonaniem, że przez ostatnie prawie 30 lat Stany Zjednoczone wydawały setki miliardów dolarów na wspieranie krajów, które same nie kwapiły się zbytnio, aby bronić się przed nowymi zagrożeniami. Prawie to samo, słowo w słowo, powiedział kilka dni temu, w ubiegłym tygodniu, pod koniec, prezydent Trump, spotykając się w bazie wojskowej w Iraku, czyniąc aluzję do jego zdaniem mało patriotycznej postawy jego adwersarzy z Partii Demokratycznej. Cytuję: my tu bronimy granic cudzych państw, a u nas demokraci nie chcą bronić naszej południowej granicy. Koniec cytatu. Wniosek prezydenta jest jasny. Potrzebny jest mur prawdziwy, solidny, betonowy. Wielu obserwatorów powie, że do świątecznej atmosfery, zwłaszcza w jednostce wojskowej, nie pasowały ani ataki na opozycję, ani podpisywanie czerwonych bejsbolówek z napisem "Zróbmy znów Amerykę wielką". A stuprocentowym fopa było zdjęcie głowy państwa z kilkunastoma żołnierzami z elitarnej jednostki szturmowej Navy SEALs, tak zwane foki. Chodzi o to, że ujawniono ich twarze. Na podobnego typu zdjęciach z Bushem czy Obamą zawsze ktoś dopilnowywał, aby oblicza antyterrorystów były wykropkowywane. Teraz ta pełna jasność, a tym razem teraz pełna jawność, może dlatego, że sam pan prezydent ogłosił, że państwo islamskie jest już pokonane i leży na obu łopatkach. Tylko lokalni agenci CIA pewnie po cichu załamują ręce. A tymczasem, jeśli pominąć sukcesy głównego lokatora Białego Domu w nawiązaniu wspólnego języka z jego 30-procentową bazą wyborczą, to sprawy dalszych postępów administracji Trumpa nie przedstawiają się różowo. Pogląd, że politykę zagraniczną w naszym skomplikowanym świecie można uprawiać za pomocą kilku prostych pojęć zbliżonych do rozmów piwiarnianych, taki pogląd jest błędny i Stany wraz z częścią swoich sojuszników wkrótce się o tym przekonają. Pozbywanie się fachowców i ekspertów, a otaczanie się nieukami i cmokierami na dłuższą metę jeszcze nic dobrego nie przyniosło. Nie da się być tak po prostu amatorsko neurochirurgiem i robić w wolnych chwilach operacje na otwartym mózgu. Niestety bardzo podobne kryteria fachowości obowiązują, kiedy chce się być ministrem obrony lub finansów. I to nie tylko w USA, jak wiemy. Jeśli chodzi o finanse, to przed tygodniem krążyła po Waszyngtonie opowieść, że w związku z nagłymi fluktuacjami giełdowymi sekretarz do spraw finansów Steven Mnuchin miał ponoć dzwonić do kilku banków i pytać się otwartym kodem, czy aby mają płynność. Oczywiście po kilku takich rozmowach dolar, szczęście, że chwilowo, poleciał w dół. Wygląda to tak, jakby inspektor sanitarny wydzwaniał nieproszony po restauracjach, zadając pytanie, czy tam aby nie ma zatruć pokarmowych. Pewnych rzeczy fachowiec po prostu nie robi. Jest gdzieś granica absurdu. Miejmy nadzieję, że w Banku Rezerw Federalnych USA jeszcze jej nie przekroczyli. Tego też życzymy całemu personelowi Banku Amerykańskiego w nowym roku 2019, a także kierownictwu Narodowego Banku Polskiego i prezesowi tutejszego naszego National Bank of Canada.